Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Grupy nacisku, a przejrzystość polityki gospodarczej w Polsce to temat naszego spotkania. A naszymi gośćmi są profesor doktor habilitowany inżynier ekonomii Włodzimierz Bojarski, analityk systemowy, oraz profesor doktor habilitowany Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Witam panów profesorów w studiu Radia Maryja tym razem.
Szczęść Boże.
I na specjalne życzenie tutaj pana profesora Bojarskiego to spotkanie rozpoczynamy od utworu Żeby Polska była Polską Jana Pietrzaka.
Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, Henot, Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz wściekienny wznosił modły, opatrywał wóz, trzymała dumne wiersze, pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Jan Pietrzak w utworze Żeby Polska była Polską, a temat naszego spotkania grupy nacisku, a przejrzystość polityki gospodarczej w Polsce. Panie profesorze, dlaczego ten utwór na początek? Prosimy o wytłumaczenie się.
Wydaje się, że w polskiej kulturze narodowej właśnie zbyt może akcentujemy i dominujemy, szanujemy pomniki stawiamy tym właśnie szablom, tym właśnie, którzy widzieli przyszłość Polski przede wszystkim na polu walki chwały oraz tych, którzy walczyli o polską kulturę, pędzlem, poezją polską, malarstwem. Ale nam tutaj chodzi o to, że Polskę trzeba budować w oparciu o polski chleb, o polski dom, o polską pracę, że to tutaj te piękne hasła patriotyczne przekładają się naprawdę na patriotyzm. Tu w codziennym trudzie, bez bohaterstwa, ale z ofiarnością trzeba Polskę budować. Trzeba walczyć o każde miejsce pracy w Polsce, o każdy dochód publiczny, o zachowanie służby zdrowia publicznej, jak w Konstytucji zapisano. O także tą akcję społeczną na rzecz naszych weteranów, na rzecz bezdomnych, na rzecz ubogich. Tu chcemy budować Polskę, o to walczyć i przepraszam bardzo, właśnie ten temat dzisiejszy to też jest temat walki właśnie o taką Polskę.
Drodzy panowie, grupy Nacisku, a przejrzystość polityki gospodarczej w Polsce. Prosimy o wprowadzenie nas w ten temat, o wyjaśnienie jego poszczególnych elementów, zwłaszcza przejrzystości polityki gospodarczej i wyjaśnienie, przybliżenie grup Nacisku, jak to panowie rozumieją i jak panowie określają te grupy Nacisku, kto to jest i w czyich interesach występują grupy Nacisku. Profesor Soroka.
Zacznę od pojęcia polityki gospodarczej. Wiadomo, że od tej polityki bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o codzienny byt każdego z nas, każdego Polaka, naszego narodu. Od tego, jakie te decyzje są, czy są mądre, optymalne i sprawiedliwe, taki jest właśnie nasz byt. I dlatego jest istotne, żeby podejmowano te decyzje w sposób bardzo racjonalny, przemyślany, żeby były one oparte na wiedzy, na kompetencjach i żeby społeczeństwo miało wpływ na te decyzje, żeby je kontrolowało. No, są oczywiście różne ustanowione procedury, zasady, instytucje. Jest prawo, które to reguluje, ale bardzo często bywa tak, że tak naprawdę ostateczne decyzje zapadają w jakichś takich nieformalnych gremiach, poza świadomością społeczną, gdzie tak naprawdę nie decyduje interes większości społeczeństwa, ale interesy jakichś wąskich grup, partykularnych grup, także grup oddziałujących spoza Polski, z zagranicy. No, w demokracji tak nie powinno być. Dlatego potrzebna jest przejrzystość polityki gospodarczej. Co to oznacza? Oznacza to, że właśnie te decyzje powinny zapadać nie zakulisowo, ale właśnie zgodnie z zasadami, zgodnie z przyjętymi procedurami, pod kontrolą społeczną, powinny być oparte na kryteriach fachowych. Powinny je podejmować osoby kompetentne w danej dziedzinie. I tu otwiera się problem wpływania na te procesy decyzyjne, czy należy na nie wpływać także, jeśli chodzi o społeczeństwo, o różne środowiska. Tak, jest to pożądane, tylko chodzi o to, w jaki sposób się to dokonuje. Istnieje takie pojęcie lobbingu. Lobbing to jest wpływanie właśnie na decyzję, na treść decyzji. Jeśli lobbing tego typu odbywa się jawnie, jeśli tymi, którzy opowiadają się za pewnymi rozwiązaniami, są rzecznicy interesu społecznego, ludzie kompetentni, obdarzeni zaufaniem, na przykład reprezentujący stowarzyszenia, związki zawodowe, to taki lobbing jest wskazany. W 2005 roku weszła w życie ustawa o lobbingu w Polsce, która, na mocy której istnieje tak zwany również lobbing zawodowy. To są tacy lobbyści, którzy prowadzą zawodową działalność lobbystyczną, wpisują się do rejestru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, na tym zarabiają, ale muszą działać jawnie. Ale niestety są też tacy właśnie lobbyści w negatywnym tego słowa znaczeniu, którzy działają zakulisowo, gdzieś się spotykają z politykami, z decydentami, nie w urzędach, gdzie obowiązują określone procedury, ale tak jak to ostatnio wykazały te taśmy w kawiarniach, bywa przy stole suto zastawionym i tam naprawdę często rodzą się decyzje i są wcielane w życie, nie zawsze właśnie zgodne z interesami i społeczeństwa. Podam tutaj takie dwa zjawiska, dwa procesy, które w Polsce działy się od początku transformacji. Sprawa prywatyzacji, podziału majątku narodowego. Otóż bardzo wiele decyzji prywatyzacyjnych zapadało właśnie w wyniku takiego niejawnego lobbingu. Pojawiały się osoby, na przykład był taki lobbysta pan Dochnal, który był takim pośrednikiem między politykami a przyszłymi właścicielami. Na przykład wielki kompleks hutniczy Polskie Huty Stali, w tej grupie zostały skoncentrowane największe, najlepsze polskie huty, zostały sprzedane takiemu no bardzo bogatemu właścicielowi, Hindusowi, panu Mittalowi. I pan Dochnal tutaj się okazał właśnie takim pośrednikiem, mimo że to powinno być własnością polską. Czy kwestia telekomunikacji polskiej, no firma strategiczna, bo wiadomo jaka jest rola telekomunikacji we współczesnym świecie, została sprzedana Francuzom, notabene nazywało się to prywatyzacją, ale tak naprawdę to sprzedano polską firmę państwową, francuskiej firmie państwowej, no ale argumentowano, że to jest prywatyzacja z udziałem polskiego kapitału, bo 10% akcji miał pan Kulczyk. No ale później pan Kulczyk te akcje odsprzedał. Francuzom oni przejęli kontrolę nad telekomunikacją polską, a pan Kulczyk na tym zarobił jako pośrednik. Kolejną teraz podobną transakcję zrealizował, mam na myśli grupę Ciech. To jest wielka grupa przedsiębiorstw chemicznych, która wytwarza różnego rodzaju właśnie artykuły chemiczne. Też został właścicielem tej firmy. Obawiamy się, tutaj mówię o polskim lobby przemysłowym, że może się powtórzyć historia, jak była z telekomunikacją polską. Czyli po pewnym czasie to może przejść w ręce zagraniczne. Czy kwestia przetargów? Wiadomo, że różne poważne inwestycje, zakupy są realizowane ze środków publicznych. Na przykład informatyzacja dużych instytucji, bądź ministerstw, bądź dużych instytucji państwowych. To są kontrakty o bardzo dużej wartości. No i często wygrywają firmy, które wcale nie są najlepsze, ale okazuje się, że pod te firmy są warunki przetargu ustanowione. No ostatnio bardzo dużo kontrowersji wzbudziła kwestia zakupu szybkiego pociągu Pendolino. Zakupiliśmy te składy we Włoszech, ale okazuje się, że mamy w Polsce firmę PESE bydgoską, która produkuje naprawdę bardzo nowoczesne zestawy pociągów, szybkich pociągów. Uzyskała już kilka kontraktów za granicą. No niestety te pieniądze nie zostały w Polsce, tylko poszły do Włoch, a mogłyby właśnie dać pracę polskim pracownikom, polskiej kadrze naukowo-technicznej, bo też takich mamy właśnie inżynierów, techników, którzy projektują tego typu systemy. Jest jeszcze kwestia losów polityków, ludzi, którzy odchodzą z polityki i wykorzystując kontakty, które mają dzięki sprawowaniu funkcji publicznych, wykorzystując wiedzę, często jest to wiedza polegająca na dopuszczeniu do tajemnic państwowych, wiedza niejawna. Okazuje się, że potem zatrudniają się w jakichś instytucjach zagranicznych albo lobują na rzecz instytucji czy środowisk gospodarczych za granicą. No ostatnio jest głośna sprawa Azotów Tarnowskich. To jest w zasadzie grupa, która skupia wszystkie zakłady azotowe i w Policach, i w Kędzierzynie Koźlu, i w Tarnowie, i w Puławach. Bardzo dochodowa grupa potężna grupa, bo zatrudnia bardzo dużo ludzi, produkuje i na rynek polski, i na rynek zagraniczny. Mamy zresztą w tej dziedzinie bardzo duże tradycje, bo jeszcze przypominam, że Azoty Tarnowskie budował Eugeniusz Kwiatkowski. No i w tej chwili są czynione wysiłki, żeby sprzedać tą grupę takiemu oligarsze rosyjskiemu panu Kantorowi. Już w tej chwili ma 20% udziałów, co mu daje możliwość udziału w pracach Rady Nadzorczej, a więc dostęp do informacji, także bardzo poufnych. I co się okazuje? Okazuje się, że osobą, która lobbuje od pewnego czasu na rzecz tego oligarchy, jest nasz były prezydent, Aleksander Kwaśniewski. Tak. Także my się opowiadamy za tym, żeby jednak tego typu decyzje, które dotyczą losów strategicznych przedsiębiorstw, które dotyczą ważnych decyzji strategicznych, długofalowych, gdzie są wydawane bardzo duże środki publiczne, wypracowane przez całe społeczeństwo, powinny być maksymalnie przejrzyste, powinny zapadać jawnie. Tutaj dużą rolę ma do odegrania prasa, media. Społeczeństwo powinno wiedzieć o powodach takich decyzji, o kryteriach, powinno wiedzieć, dlaczego ten, a nie inny partner został wybrany. Dlatego właśnie jest potrzebna przejrzystość polityki gospodarczej, żeby nie były takie historie jak ostatnio, że gdzieś w kawiarni, w jakiejś restauracji niezwykle istotne decyzje gospodarcze dla państwa zapadają w trakcie rozmowy dwóch, trzech panów.
Przejrzystość znaczy jawność i prawdziwość informacji. Otóż jeżeli nie obowiązuje zasada ujawniania, bo się wszystko zaczyna nazywać tajemnicą handlową, tajemnicą jakąś tam umów wewnętrznych czy zewnętrznych, to jest już pierwsza taka pokrywka czegoś, co nie jest jawne. Jak nie zaczyna być jawne, to już zaczyna stwarzać sferę podejrzeń, ale także i nowych możliwości. Bez kontroli nowe rzeczy się dzieją. A więc jawność, ale i prawdziwość. No, jeżeli znowu podaje się w prasie coraz to powszechniej, zresztą widać, no niestety w reklamie, w życiu gospodarczym, zasada zakłamania została niestety jak gdyby zaakceptowana społecznie. Ona ma bardzo różne wymiary, zaczynając od najmniejszych zakłamań na bazie nalepki na produkcie, na którym jest napisane dużymi literami, że to jest sok owocowy, a jak się weźmie szkło powiększające i popatrzy na te małe tam literki, to się okaże, że tam owoców i soku owocowego to jest 5%. No ale napis duży głosi, że jest sok owocowy. To tam ma z owocami prawie w ogóle nie, piąta woda po kisielu, można by powiedzieć. Zakłamanie, niejawność. Pytanie, dlaczego taka niejawność ma miejsce? Czy nie ma urzędu kontroli żadnego, czy nie ma jawności życia, można aż tak. No ale na drugim biegunie toczy się właściwie wojna światowa gospodarcza. Ona niekiedy dąży do całkowitego poddania, skolonizowania krajów, ale ma formę zewnętrzną, nie bombardowań, nie obcych oddziałów agresji, ale uzależnień. Uzależnień na kilka sposobów. Na pewno jednym z najbardziej zasadniczych sposobów uzależnień to są związki finansowe. Związki finansowe, nad którymi w większości części świata to panuje międzynarodowy, a właściwie amerykańsko-żydowski kapitał światowy, który dominuje, uzależnia od siebie ogromną ilość banków krajowych, centralnych, regionalnych banków. Te zależności finansowe bardzo podstępnie wkradają się w rzeczywistość, Ja przypomnę, że w 89 roku i w 90 myśmy dostali pomoc zagraniczną na budowę demokracji. No nie na modernizację gospodarki, ale na budowę demokracji, na opłacanie zagranicznych ekspertów i tak dalej. No, okazało się, że ta pomoc parę miliardów dolarów to w niewielkim zakresie dotarła do nas, natomiast został dług. Dług, który trzeba spłacać. Okazało się, że to jest jedna z metod uzależniania krajów, na początek suwerennych, a w przyszłości istotnie zależnych od kapitału światowego. No, czy ten kapitał jest całkiem bezpański czy beznarodowy, jak to nam się próbowało mówić, też jest wątpliwość. Okazuje się, że za wielkimi kapitałami bardzo często stoją jednak określone państwa. One się upominają o ten kapitał i na pewno za kapitałem dolarowym stoi rząd i cała machina państwowa Stanów Zjednoczonych, która dba o to, żeby ten dolar był szanowany jako wartość gospodarcza. Dla Polski również ona ma wielkie znaczenie. Mamy lokaty dolarowe w kraju i za granicą i kredyty dolarowe. A czy ten dolar ma pokrycie, to jest osobna sprawa. Prawie już się tym nikt nie interesuje. A może też powinien. No i już tutaj jest obszar niejawny. A na ile sposobów przeciętny obywatel w kraju jest uzależniony od kapitału zagranicznego? Większość ludzi powie, ja nie pożyczyłem pieniądze w banku i ja bankowi żadnego procentu nie płacę. Bankowi, no jakiemu bankowi? Oczywiście zagranicznemu. Jeżeli w Polsce na 63 banki chyba tylko 3 banki są polskie albo częściowo polskie, a reszta są zagraniczne, to znaczy, że cała nasza gospodarka obsługiwana jest właściwie w co najmniej 80 czy 90% przez te banki zagraniczne. No te banki zagraniczne w Polsce to są oddziały znowu banków światowych. To nie są samodzielne banki tutaj w Polsce działające. No to widać, jak wszechstronnie jesteśmy tutaj od tych finansów międzynarodowych zależni. No o tym, że jesteśmy zależni gospodarczo od Niemiec, od Rosji, to chyba każdy wie na co dzień, to nie ma co powiedzieć, ale od czasu do czasu odczuwamy, że jesteśmy w jakiś dziwny sposób także może zależni od państwa Izrael. No bo przypomnę, w 2011 roku rząd polski in gremio złożył wizytę, prawda, w Izraelu i były rozmowy, myślę, że w znacznej mierze gospodarcze. I okazało się, że w wyniku takich rozmów doszło do porozumienia, że Polska będzie korzystała z pomocy Izraela w dziedzinie ochrony zdrowia, medycyny, wody pitnej, wodociągów, ochrony środowiska, energii odnawialnej, informacji obronnej, panie profesorze. No niezwykle szeroki zakres dziedzin, w których zresztą niektórych z nich zupełnie dobrze żeśmy sobie sami radzili, bo przecież od ponad 100 lat działają polskie wodociągi i na ogół na jakość tej wody w Polsce żeśmy nie narzekali. A teraz początek roku 2014 i znowu wizyta rządu Izraela in gremio, otoczona wojskiem i tak dalej. No pytamy się, wystąpiliśmy tam w Klubie Inteligencji Polskiej z takim pytaniem do pana prezydenta, do pana premiera. No prosimy o informacje. O informacje. Czy to będą rozmowy gospodarcze, jakich dziedzin, jakby należało tutaj przygotować się. Żadne informacje nie dotarły. Ale wiemy, że były bardzo ostre rozmowy znowu o wielkie odszkodowania za mienie. No to jest ważna sprawa gospodarcza za mienie i ona znowu rok temu chyba bardzo groźnie wystąpiła i co dziwne wypowiedziały się z żądaniami nie i sam Izrael, tylko Anglia i Ameryka. No muszę powiedzieć, że było to tyle szokujące, że Polska rzeczywiście przez 30 prawie lat wypłacała odszkodowania i zaczynając tam od 40 któregoś roku do 81 roku wszystkie odszkodowania zostały wypłacone, co nawet potwierdzono tutaj w analizie finansowej w archiwach Stanów Zjednoczonych. Znaczną część tych odszkodowań przejęły rządy reprezentujące majątek żydowski, ponieważ państwo Izrael w tych latach powojennych nie było podmiotem międzynarodowym i na rzecz odszkodowań te pieniądze częściowo wzięli Anglicy i Amerykanie. No nic dziwnego, że oni powiedzieli, że oddajcie jeszcze raz te same pieniądze, ale trzeba zaznaczyć, że pan minister Sikorski wyraźnie w Stanach Zjednoczonych powiedział, Polska drugi raz odszkodowań płacić nie będzie. Ale niedawno dowiedzieliśmy się, że jednak rząd polski podjął zobowiązanie, że będzie wypłacał zasiłki odszkodowawcze czy inne 50 tysiącom żydowskich dzieci i właściwie nie znamy tej argumentacji. W sytuacji, gdy brakuje dodatków na polskie rodziny wielodzietne, no to takie zobowiązanie oznacza jakieś ogromne międzynarodowe wpływy, czy tylko żydowskie, na pewno nie tylko żydowskie. Jak powiadam, jesteśmy w sieci międzynarodowych różnych takich wpływów, które dzisiaj mają bardziej charakter gospodarczy niż kiedykolwiek. W okresie międzywojennym liczyliśmy się z terrorystami, z terroryzmem takim granicznym, sabotażem gospodarczym. Dzisiaj to się dzieje w łagodniejszy sposób, ale bardzo, bardzo też ostro.
Nasi goście, profesor doktor habilitowany Włodzimierz Bojarski oraz profesor doktor habilitowany Paweł Soroka. W ostatniej aferze taśmowej powtarzały się, przeplatały sprawy finansowe i partyjne. Myślę, że te taśmy ujawniają i są konkretnym argumentem na brak przejrzystości tej polityki gospodarczej, finansowej w Polsce. Jak panowie profesorowie oceniają te wpływy, sprawy tych taśm na prowadzoną w Polsce politykę gospodarczą?
Ja już mówiłem, że polityka gospodarcza dotyczy tak żywotnych spraw i losów tak dużo ludzi, że jednak powinna być podejmowana i realizowana przy dużym udziale społeczeństwa i opinii publicznej. Myślę, że tutaj szczególną rolę, jeśli chodzi o instytucje polityczne, to ma, mówię o takiej funkcji kontrolnej, do odegrania parlament. To posłowie są wybierani w wyborach bezpośrednich, reprezentują wyborców i jakieś istotne programy gospodarcze, strategiczne powinny być właśnie także konsultowane na forum parlamentu, a właściwe komisje sejmowe, jest ich dość dużo, także komisje senatu, powinny na bieżąco je realizować. Próbują to robić, ale nie zawsze jest to taki skutek, o jaki by chodziło. No bardzo wielką rolę do zapewnienia przejrzystości polityki gospodarczej i mają do odegrania media. No ale niestety bywa tak, że właśnie niektóre media są powiązane właśnie z grupami interesów, które forsują dla siebie korzystne decyzje i albo zamazywane są właśnie prawdziwe kryteria tych decyzji, albo jest przytaczana argumentacja, która nie zawsze właśnie jest zgodna z interesem wspólnym, interesem społecznym. Dlatego istotne są wszelkie takie środowiska opiniotwórcze, typu stowarzyszenia, kluby, na przykład właśnie inteligencji polskiej, które skupiają fachowców, ekspertów, ludzi dociekliwych, a jednocześnie wrażliwych na interes społeczny, żeby istotne dla państwa decyzje gospodarcze były przedmiotem debaty publicznej, żeby były z nimi konsultowane i także, żeby ich realizacja podlegała kontroli społecznej, w tym właśnie mediów. Zresztą, jeśli chcemy, żeby jakieś istotne programy gospodarcze, które mają zmieniać nasze państwo, nasz kraj na lepszy, mają go reformować, były realizowane i żeby były realizowane zgodnie z interesem społecznym, to one wymagają poparcia społecznego. Wymagają zaangażowania w ich realizację różnych instytucji, różnych sił społecznych. Wtedy takie programy mogą być skutecznie wdrażane, ale żeby to się działo, to ludzie muszą być do tego przekonani. Muszą mieć wiedzę na temat przyczyn tych decyzji, na temat możliwych konsekwencji. No ja tutaj przytaczam na przykład jako taki pozytywny przykład okres tuż po II wojnie światowej. Już abstrahuję od zmian politycznych, które się wtedy w Polsce dokonywały, ale w ciągu kilku lat podnieśliśmy z gruzów Warszawę, wiele miast, został odbudowany potencjał stosunkowo szybko gospodarczy. No był jakiś taki entuzjazm w polskim narodzie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mieli świadomość tych spraw, że wierzyli, że to są działania na ich korzyść, że taka jest właśnie potrzeba kraju. No później, kiedy właśnie był odwrót od demokracji, kiedy, prawda, społeczeństwo już nie miało wpływu na te ważne decyzje, to ten entuzjazm stopniowo wygasał.
Ja bym powiedział też tak, że tutaj w tej sytuacji, kiedy działają bardzo silne siły zewnętrzne i dodatkowo prasa potrafi kota ogonem skutecznie społeczeństwu przedstawić dotarcie do właściwych działań, zrozumienie tych działań, no jest niezwykle trudne i na ogół nie bardzo trafne lub mało kiedy trafne, zwłaszcza, że te decyzje no właśnie nie zapadają w takim trybie oficjalnym, nie są przedmiotem dyskusji parlamentarnych, tylko tak właśnie jak to te taśmy na przykład częściowo tylko podają i w każdym z nas ten sposób załatwiania sprawy no budzi rzeczywiście obrzydzenie. No niemniej jednak ja muszę powiedzieć, że ta afera taśmowa pozwoliła mi przemyśleć kilka kroków pozytywnych w zakresie właśnie próby złagodzenia tego zniewolenia finansowego, jaki ogarnął nas kraj. Ja przypomnę, co to znaczy zniewolenie finansowe. Jeżeli my w kraju jesteśmy zadłużeni, dług publiczny wynosi tam 900 miliardów złotych oficjalny, a jak podaje tablica tam właśnie ufundowana przez pana Balcerowicza, że ukryty dług publiczny przekroczył 3 biliony złotych, to pytamy, no dobrze, a co za tym idzie? Ano za tym idzie, że w roku 2014 same procenty i obsługi tego długu, niespłacenie, będą wynosiły 45 miliardów złotych, to znaczy tyle, ile do budżetu zaplanowano, że wpłynie z naszych podatków PIT. To znaczy, że wszyscy sobie głowę zawracamy i rodzinę obskubujemy na rzecz tego podatku po to, żeby ten podatek wypłynął za granicę i nic z tego nie mamy. To jest ten haracz, który się płaci, ale to jest oczywiście tylko część tego haraczu, bo inne formy zadłużenia i manipulacji finansowych, o których może jeszcze tutaj powiemy, manipulacji finansowych, które w szerokim zakresie, w sposób niejawny, a częściowo tylko ujawniany, realizują te zagraniczne przedsiębiorstwa i banki działające w Polsce. O, więc istnieje pewna tendencja, żeby chociaż to trochę ograniczyć i pozwolę sobie na to zwrócić uwagę, co w niczym nie rehabilituje tych, którzy do tej nędzy i do tego zadłużenia doprowadzili, którzy nadal tą złą politykę realizują, ale mają pewne dobre przebłyski i działania. To przynajmniej te dobre przebłyski zauważmy i próbujmy je jakoś chociaż trochę wspierać. Pierwsze to była mi inicjatywa chyba sprzed 2 lat, żeby do Banku Gospodarstwa Krajowego, jednego z tych 2 czy 3, które jeszcze zostały bankami autentycznie polskimi, żeby do tego banku skierować możliwie wszystkie aktywa państwowe i obrócić te aktywa na akcję kredytową na rzecz polskich przedsiębiorstw. Polskich, nie zagranicznych, tylko polskich przedsiębiorstw w Polsce. No jest to zasada bardzo piękna. Ja sam w kilku książkach co najmniej pisałem o tym jako jeden z podstawowych warunków. Podjąć działalność gospodarczą. No sam byłem przez ileś tam lat ekspertem centrali banku inwestycyjnego, która to centrala załatwiła finansową stronę uprzemysłowienia kraju w jakimś tam długim okresie. Drugie dobre działanie. Znaczne ograniczenie międzynarodowych funduszy emerytalnych OFE, które transformowały znowu z Polski za granicę ogromne sumy wpłacane przez naszych przyszłych emerytów i nie gwarantowały im bynajmniej wypłaty tych ich pieniędzy, ponieważ obracały te pieniądze na mniej lub bardziej ryzykowne przedsiębiorstwa. Prawda. Więc ograniczenie tego wypływu znowu środków za granicę. Przenoszenie tych aktywów przez ministra Mateusza Szczurka, no właśnie do tego Banku Gospodarstwa Krajowego. Pewna zwolnienie to dosyć dziwne właśnie pana Wincentego Rostowskiego z ministra finansów, ale jednak, jak mówią eksperci, związane to było trochę z zahamowaniem dalszego zadłużenia państwa za granicą. Bo skoro już się mamy zadłużać, to trochę lepiej, żeby to było w kraju jak gdyby zadłużenie niż za granicą. A lepiej dlatego, że jeżeli w kraju, to jesteśmy mniej uzależnieni od zagranicy, bo zadłużenie za granicą, większe zadłużenie za granicą, większe uzależnienie za granicą. No więc żeby chociaż to przyhamować, prawda? Możliwość nabywania przez NBP tych obligacji na wtórnym rynku. To jest duża sprawa, ale jeżeli zważyć, że w ciągu nocy jednej doby potrafi 2 biliony dolarów na rynku finansowym, światowym przepłynąć i z ogromnego zasobu finansowego, jakim się operuje na europejskim i światowym rynku, ledwie 3% służy obsłudze międzynarodowego handlu, transakcji krajowych i tak dalej, a 90% służy kombinacjom, machlojkom, takim i innym finansowym, to zagrożenie każdego kapitału światowego, waluty krajowej, cen krajowych jest ogromnie duże. I tutaj chodzi o to, żeby bank miał taką możliwość w awaryjnej sytuacji podreperować. I nie wszyscy nawet wiedzą, że to nie jest tak całkiem zakazane, jak to się mówi przez ustawy i że nawet w Polsce było to realizowane. Ja tutaj mam dane, że w 2009 roku, jak wybuchł kryzys światowy, to banki zagraniczne w Polsce przykręciły wszelką działalność na jakiś czas. I wtedy to pan minister Sławomir Skrzypek właśnie dokonał zakupu tych krajowych obligacji od tych banków. Wykupił od nich obligacje, dając im za to złotówki. Jak im dał za to złotówki, to rynek finansowy krajowy nie odczuł blokady środków dostosowanych przez te banki w skali międzynarodowej. I było to możliwe awaryjnie wykonane. I właściwie niewiele o więcej w tej chwili chodzi, tak mi się wydaje. Oczywiście zagrożenie jest, żeby to poprawić. Jeżeli przy tym ja sobie przypominam, ano że właśnie, że pan prezes Banku Narodowego jednak dosyć wyraźnie, asceptycznie wypowiedział się przeciwko wejściu Polski do strefy euro. Wejście Polski do strefy euro, państwo wiecie, jak jest stymulowane przez ogromne siły międzynarodowe finansjera, która nas pycha, żeby tam już. No jeżeli prezes Narodowego Banku stoi tak trochę bokiem do tego, to ja muszę uznać, że on reprezentuje także mój interes. To mówienie, że on reprezentuje interes banku, jak reprezentuje interes narodowy, no, trzeba tu uważać. Jeżeli pan Sikorski, którego nie kocham, jednak potrafił wyraźnie powiedzieć w Stanach Zjednoczonych rok temu, że Polska drugi raz nie będzie płaciła odszkodowań za majątek żydowski, a w Unii Europejskiej w tym roku powiedziała, że Polska ma prawo do własnej gospodarki finansowej, no to uważam, że to są ważne wypowiedzi. Jeżeli po tych wypowiedziach nagle została ujawniona afera taśmowa, to ja się pytam, czy to jest afera w obronie Polski, czy to jest afera, żeby usunąć niewygodnych ludzi, którzy powiadają kapitałowi światowemu, chwileczka, poczekajcie, sami potrafimy się troszeczkę podreperować. No, jest to dosyć trudna sprawa, ja też nie mam jednoznacznej oceny i bynajmniej nie chwalę tych, którzy do tego zadłużenia doprowadzili i nadal nie realizują dobrej polityki gospodarczej, ale widzę ogromną grę międzynarodowych uzależnień. No i oczywiście niejasności.
Grupy Nacisku, Przejrzystość Polityki Gospodarczej w Polsce. Zapraszam państwa do współtworzenia naszego programu w tej części radiowej, drugiej części. Bardziej oddajemy głos i pytania państwu i dialog z profesorami. Telefony do studia 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Tutaj przed chwileczką pan profesor Bojarski. Panie profesorze, mówił pan o tych taśmach, że to mogą być takie naciski właśnie międzynarodowe, tylko że te taśmy ujawniają bardziej brak troski tych nagranych o interes narodowy, niż by można było sądzić. No, jedna, druga wypowiedź, ta oficjalna, czy jest wystarczającą, by przykryć te wypowiedzi nieoficjalne tak bardzo wulgarnie, ale pozostawmy wulgarność tym, którzy jej używają, no jednak wyrażają się bardzo negatywnie o Polsce.
Znaczy, ja podzielam te negatywne wypowiedzi. Ja je tylko uzupełniłem, żeby nie być jednostronnym, prawda? Żeby widzieć, że rzecz może mieć i drugą stronę medalu, prawda? To tylko tyle. Natomiast na pewno umocnienie Banku Narodowego uważam za pozytyw i pewną tendencję, żeby ograniczyć zadłużanie zagraniczne na rzecz zadłużania krajowego, osobiście uważam za pozytywne, ale wszystkie wątpliwości posiadam i podzielam. Pan profesor.
To znaczy, ja mam takie zdanie, że po to politycy są powoływani na stanowiska publiczne, czy w formie wyborów, czy poprzez system partyjny, żeby urzędowali w gmachach publicznych,
oczywiście,
żeby według obowiązujących procedur, przepisów, prawa funkcjonowali, bo jeśli wychodzą z tych urzędów, żeby coś uzgodnić, coś załatwić, to tak jakby coś mieli do ukrycia.
Tak, prawda? Jest, tak, tak.
I dlatego jestem zdecydowanym przeciwnikiem właśnie tego typu uprawiania polityki. Polityka powinna być uprawiana w ramach właśnie oficjalnych instytucji. Jak powiedziałem, powinna być przejrzysta, powinna być czytelna. I to jest z jednej strony kwestia, żeby chcieli politycy i potrafili docierać ze swoimi racjami do społeczeństwa i żeby pomagały im w tym media. Żeby były tym takim łącznikiem, pośrednikiem między właśnie wyborcami, między obywatelami, a ludzi, którzy mają ich reprezentować i realizować rację stanu.
Radio Maryja, prosimy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem się wypowiedzieć na temat polityki, jaki prowadzi polski rząd, w zasadzie polityki antypolskiej.
Prosimy o przedstawienie się.
Dzisiejsza klasa polityczna w ogóle nie troszczy się o interesy Polaków. Tak jak robili to chociażby Lech Kaczyński, rząd Prawa i Sprawiedliwości. I chciałem właśnie zacytować tutaj to, co mówił Jan Paweł II, wielki Polak, na temat polityki.
No niestety, jakaś taka wypowiedź nie do końca kompletna. Spróbujmy kolejny telefon. Radio Maryja, halo. Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Podłączyłem się na linię?
Tak, jesteśmy na antenie.
Witam, szczęść Boże. Jestem w sumie zaskoczony, że mi się udało, bo tak właśnie ten pan się tak szybko skończył. Nawet tak na szybko, wiecie panowie, co, no ja się bardzo cieszę, że jeszcze wśród nas są tak wybitni i zacni Polacy jak państwo, ponieważ ja w sumie, szczerze powiedziawszy, od niedawno tak z Radio Maryja jestem na wieczornych audycjach i bardzo się cieszę, że tak to wszystko wygląda. Ale niestety martwi mnie jedna rzecz. Mam takie wrażenie, że PiS nie jest alternatywą dla tego, co się dzieje. Z tego względu, że prezydent Lech Kaczyński w 2009 roku na spotkaniu z premierem Izraela, Netanjahu, nie pamiętam jak na imię, wypowiedział się w ten sposób, że niezależnie kto w Polsce będzie rządził, polityka zagraniczna Polski będzie niezmienna i to jest niezmiernie martwiące mnie zjawisko. Chociaż zauważyłem, nie wiem czy dobrze, że zapraszacie państwo coraz więcej młodych ludzi z innych ugrupowań i mam nadzieję, że dojdą kiedyś do władzy. I takie przekonanie moje, że PiS nie jest niestety alternatywą. Dobranoc.
Dobranoc. Proszę na zakończenie przynajmniej przedstawić.
Marcin, przepraszam.
Dziękuję Marcin, panie Marcinie. Pozdrawiam. Panowie profesorowie w tych kwestiach?
Znaczy, pan tutaj na koniec wspomniał o młodym pokoleniu, więc ja jestem co do przyszłości Polski w sumie optymistą, właśnie ze względu na to, że wierzę w młode pokolenie Polaków. To jest generacja coraz lepiej wykształcona i nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że większość tego pokolenia to są ludzie nieideowi. Uważam, że wielu jest ideowi. Natomiast szkoda, że coraz większa ilość absolwentów wyższych uczelni nie ma pracy. Nie może swojej wiedzy wykorzystać i że coraz większa liczba tych osób i to raczej ci zdolniejsi, bardziej dynamiczni, wyjeżdżają za granicę. Gdyby jeszcze wrócili, to byłoby dobrze, bo mogą przywieźć pieniądze, doświadczenie, nabić nową kulturę, poznać język, ale obawiam się, że ci najzdolniejsi już zostaną za granicą. Dlatego, wracając do kwestii polityki gospodarczej, myślę, że na ten temat powinni właśnie politycy głównie dyskutować. Co zrobić, żeby dla tych ludzi były miejsca pracy, żeby ci ludzie mogli wykorzystać swoją wiedzę i talenty, żeby ten potencjał został w kraju wykorzystany, a nie jakieś właśnie rozmowy, które dotyczą kwestii personalnych, ja już nie mówię o języku, kwestii właśnie jakichś układów, prawda, politycznych. Brakuje mi właśnie tej troski o to pokolenie, które naprawdę jest oby nie zamarnowanym potencjałem naszej ojczyzny, i to jest taki potencjał w tej chwili bardzo istotny.
Pan tutaj pytał o nasze zdanie w sprawie przyszłości kraju i PiS-u. Mnie się wydaje, że trochę nam potrzeba szerszej, głębszej myśli gospodarczej, której ja niestety w tym gronie PiS-u nie znajduję. Ani nie znajduję głębszych analiz gospodarczych, rzeczywistego takiego zaangażowania się w te studia strategiczne, które próbują zbilansować właśnie zadania gospodarcze ze środkami, ten problem zadłużenia rozwiązać, złagodzić jakoś. Nie widać tej myśli, dlatego odpowiedź trochę jest zgodna z panem. Do tego, jeżeli dodam tą niejakość światopoglądową, bo przecież nie można powiedzieć, że to jest partia wyraźnie chrześcijańska czy narodowa, taka na pół liberalna, to wreszcie kogo oni reprezentują? Co nam obiecują? Czy ten świat pracy bez pracy znajdzie pracę? Nie wiadomo. A więc my tutaj nie od strony politycznej się nie chcemy jednoznacznie zdeklarować, natomiast postulujemy poważne studia gospodarcze, długookresowe, bez selekcji na partyjnych i niepartyjnych, bo sprawa rozwoju gospodarczego jest sprawą pozapartyjną. Jak długo partia, jakakolwiek partia, próbuje znaleźć rozwiązanie dla kraju, ale we własnym środowisku, to już jest to takie jakieś sztuczne zacieśnienie. No ja muszę powiedzieć, że my w naszym środowisku tutaj dosyć szeroko się orientujemy wśród różnego grona prawdziwych specjalistów, ludzi z doświadczeniem, nie z taką czy inną habilitacją, tylko z doświadczeniem gospodarczym, i orientujemy się, że ci ludzie przez żadną partię nie są zapraszani. Oni do nikomu jakoś nie są potrzebni jako wiedza, prawda? Tutaj pan jest profesor Soroka, jest ogromnym, zasłużonym działaczem od 22 lat. Takie polskie lobby, przypomnę, że nie jest to lobby, która ma cokolwiek wspólnego z lobbingiem w dzisiejszym rozumieniu. To jest lobby prawdziwych patriotów, doświadczonych ludzi w gospodarce, doświadczonych i kompetentnych, którzy od iluś tam lat, 30 czy 50, z gospodarką mają na co dzień do czynienia, a którzy teraz od iluś lat całkowicie społecznie i bezinteresownie opracowują różne ekspertyzy. Takie jest środowisko i zapotrzebowania na wiedzę tego środowiska prawie nie ma. No to jest niedobre. To i owo udaje się nam tam zrobić, prawda? Ale nie za dużo, nie ma takiej potrzeby. Stąd jest pytanie, no czy te partie rzeczywiście grają o interes narodowy, czy w dalszym ciągu myślą o tym, żeby jeżeli tą gospodarkę chwycić, no to jednak chwycić, że tak powiem, w partyjną łapę, a nie w narodową partię. A gospodarka w partyjnej łapie nie będzie rosła. Ona musi rosnąć w duchu obywatelskim, a nie partyjnym.
Ja tutaj może dodam jeszcze kwestię tak zwanych think tanków. To jest słowo zagraniczne, modne trochę. Bo think tanki to są takie właśnie środowiska opiniotwórcze, takie środowiska ludzi formujących ekspertyzy, opinie. Otóż w ostatnich latach dużo takich powstało. Trochę się tutaj wzorujemy na Zachodzie, ale także między innymi wokół PiS-u, na przykład Instytut Sobieskiego, Fundacja Republikańska.
Tak. A to liberalne są.
Tam są młodzi ludzie, niektórych znam, bardzo dociekliwi. I myślę, że właśnie tego typu think tanków, ludzi młodych, zatroskanych sytuacją kraju, którzy poszukują rozwiązań, którzy starają się właśnie w sposób, bo oni działają jawnie. Oni działają jawnie, starają się oddziaływać poprzez internet, poprzez no, te media, które, do których mają dostęp. Starają się właśnie docierać do opinii publicznej i kształtować tą opinię publiczną.
I wzbogacają swoją wiedzę.
I to jest właśnie, nadzieja. To jest ten przejaw właśnie nie tego nieprzejrzystego, tylko właśnie przejrzystego życia umysłowego, a część właśnie debat, które się w ramach tych środowisk toczą, tych fundacji, ma charakter gospodarczy.
Tak,
możemy
tak.
się z niektórymi poglądami nie zgadzać, ale to są, bo ja byłem uczestnikiem niektórych debat, były bardzo takie właśnie burzliwe, takie pełne zaangażowania i to też jest dla mnie jakiś optymizm. I chodzi o to, żeby partie tego typu inicjatywy wykorzystały.
Tak.
Wykorzystały i na to właśnie, żeby tak. były wydawane środki, a nie na suto zastawiony stół w kawiarni czy restauracji, gdzie się politycy niejawnie, tak. w sposób nieprzejrzysty spotykają.
Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałem zabrać głos.
Jesteśmy na antenie. Proszę przedstawić się i słuchamy.
Piotr z Warszawy. Jeżeli chodzi o podejście ekonomiczne PiS-u do rządzenia krajem, to są ludzie w ogóle bez pojęcia. Dlatego, że ale... ten rząd nie ma nic wspólnego z ekonomią krajową. To wszystko jest rozkładane celowo. Celowość tego rządu właśnie. To wszystko jest zaplanowane z premedytacją.
Panie Marcinie. Drodzy Państwo,
Piotrze.
Panie Piotrze, przepraszam, Marcin był przedtem, Panie Piotrze.
Tak.
I drodzy Państwo, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że nie rozmawiamy, czy ta partia ma jakiś program, czy nie ma. I teraz rządzącą jest koalicja PO-PSL. Pan rozpoczyna od PiS-u, więc żebyśmy
ja
też...
Ja rozumiem, ale chodzi o to, że wystarczy nic nie robić. Władzę stanowi...
Rozumiem, należy do końca też podjąć dialog na antenie. Panowie profesorowie, czy kolejny telefon?
Kolejny. Ja uważam, że trzeba dać szansę jak największej ilości radiosłuchaczy.
Radio Maryja, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarek z tej strony, ja co prawda jadę samochodem. Mam nadzieję, że będzie mnie w miarę dobrze słychać. Ja chciałem kilka słów na ten temat. Widzę, że tutaj moi poprzednicy wypowiadają się na temat partii politycznych. Ja nie ukrywam, że słyszałem o tym, że partia, która w tej chwili jest w opozycji, przygotowywała różnego rodzaju plany na to, żeby wysupłać środki finansowe w ramach różnego rodzaju akcji, czy bankowych i tak dalej, mówię tutaj o PiS-ie. Natomiast mam wrażenie, że w ramach takiego powiedzenia, że po nas to tylko potop, tak więc nie wiem, czy to, co zostaniemy, czy to, co zostanie do zrobienia na tych zgliszczach, które w tej chwili są skutecznie gdzieś tam propagowane, to, czy cokolwiek z tego będzie można zrobić, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tutaj pan profesor tak doskonale mówił o uniezależnieniu się. Ja bardzo bym był ciekawy jego opinii na temat kraju, na temat Węgier konkretnie. Co pan profesor na ten temat myśli, bo w prasie można spotkać różnego rodzaju opinie na temat tego, że pan Viktor Orban bardzo sprytnie uniezależnił się od zachodnioeuropejskiego kapitału, natomiast nie wiadomo tak do końca, czy w kierunku wschodnim za bardzo się nie zwracał. To tyle z mojej strony i życzę wszystkim słuchaczom dobrego odbioru, wszystkiego dobrego i spokojnej nocy.
Dziękujemy, życzymy też dobrej drogi. Prosimy.
Tak, no tutaj nasz słuchacz poruszył bardzo ważny problem. Właśnie suwerenności polityki, no głównie gospodarczej, bo w postępowaniu premiera Orbana głównie jego działania gospodarcze interesują. No wiadomo, że Węgry są członkiem Unii Europejskiej, tak jak Polska. Mają podobną historię w dużym stopniu. Kraj mniejszy, słabszy, ale jednak pokazał pewną odwagę, że można podejmować suwerenne decyzje. Choćby właśnie w kontaktach z tym wielkim kapitałem finansowym, bo tam też system bankowy został w dużym stopniu sprzedany bankom zagranicznym i jednak wyegzekwował tutaj pewne opodatkowanie i tak dalej. Nie tylko zresztą w stosunku do firm bankowych, ale także innych koncernów. po prostu pokazał, że będąc członkiem ugrupowania integracyjnego, można jednak, nie będąc wcale silnym państwem, można jednak prowadzić stosunkowo suwerenną politykę gospodarczą. Przez to jest atakowany. Jest przez to atakowany przez te kręgi, których interesy naruszył. Także myślę, że to, co się dzieje na Węgrzech, powinniśmy analizować, wyciągać z tego wnioski i uwzględniając nasze warunki, polskie warunki, bo każdy kraj ma swoje uwarunkowania. Mam nadzieję, że jak będą kolejne ekipy władzy, to z tego doświadczenia powinny skorzystać.
Tak, no też się przyłączam do tej oceny. Jestem szczerze zainteresowany działaniami pana Orbana i uważam, że to jest dobry przykład dla Polski. I stąd może to skojarzenie, o którym poprzednio powiedziałem, dostrzegając pewne takie jak gdyby kroki, chociaż nie mam wątpliwości, że forma ich i tak dalej daleka jest od akceptacji, że jednak trzeba i można próbować i w zasadzie nie jest to aż tak bardzo trudne, jak się uważa, ale musi być silna wola polityczno-społeczna, bo trzeba powiedzieć, że to jest partia, która cieszy się dużym zrozumieniem i poparciem społecznym. Prawda? I dzięki temu on no, mógł sobie w cudzysłowie na to pozwolić. I tutaj jest pytanie, czy właśnie kolejne partie mają już takie poparcie i zrozumienie, żeby mogły, nawet mając dobrą świadomość, bo stale jest pytanie, także i ten sam problem. Sama świadomość może nie wystarczyć, bo te ograniczenia, te wymuszenia, te uzależnienia są bardzo duże. I tutaj trzeba mieć przynajmniej tą siłę społeczną, żeby ten trud podjąć. To jest dobry przykład, który pan tutaj przypomniał nam. Tak, jest zresztą, trzeba powiedzieć, dosyć dużo przykładów w świecie. Te duże kraje Ameryki Południowej, niezwykle silnie poddane wszelkiego rodzaju imprezom komunistycznym, terrorystycznym, kapitalistycznym i tak dalej, ale obserwujemy od kilku czy kilkunastu lat, jak one pomału wyzwalają się z tego zniewolenia kapitału światowego, Banku Światowego, różnych zobowiązań. No i niektóre, przechodząc od fazy dużego zadłużenia, tak jak Brazylia, wreszcie dochodzi do szybkiego rozwoju gospodarczego, wielkiej, szerokiej polityki społecznej, finansowanej oczywiście ze środków publicznych i dochodzi w ciągu kilku lat do tego, że zaczyna się ją zaliczać do jednego z bardziej rozwiniętych potęg gospodarczych w świecie. Oznacza to, że mamy przykłady, że możemy się do czegoś odwołać i że nasze młode pokolenie właśnie pomału w tych różnych grupach zdobywa jakoś tą wiedzę i zapala się do tego, żeby podjąć też i w Polsce skuteczne takie działania. Jesteśmy dlatego optymistami, ja też.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca Benedykta i panów profesorów. Więc tak, na wstępie wiadomo, że koalicja Platforma PSL no to nikczemna antypolska w działaniu i w ogóle. Ale chciałem tutaj wyrazić swój pogląd, taki sam jak pan profesor Bojarski przed chwilą odnośnie tej partii politycznej, tej prawicowej. Tak, ja cały czas głosowałem na PiS do tej pory i śledzę sytuację. I boję się, żeby znowu się nie powtórzyło to, co było. Boję się, żeby znowu władzy nie oddać z byle czego, tak jak to było. Dlatego uważam, że potrzebne są jakieś i zmiany. Ja bym widział też w PiS-ie jakaś w rezerwie jakąś osobę, która, no pan Jarosław Kaczyński zasłużony, który by tam był pokazywany ewentualnie przyszłościowo, bo to jest jednak potrzebne, żeby nie było takiego zaskoczenia jak wybory prezydenckie, gdzie Komorowski wszedł na prezydenta, bo wtedy nie było kogo innego wystawić, tylko jedna osoba była. Także tu jest błąd w PiS-ie, a I to trzeba wziąć pod uwagę, moim zdaniem. A odnośnie, tam był taki telefon w części telewizyjnej. Ktoś tam, jeden z panów, że panowie profesorowie jakoś mało się wypowiadają patriotycznie, nie widać ich w tych mediach i tak dalej. No to może nie jest tak łatwo wejść do tych mediów, nawet i publicznych, ale moim zdaniem partie polityczne mają większą możliwość. Protesty, no załóżmy, no przecież nie było żadnego protestu organizowanego przez PiS, no praktycznie żadnego, przez te lata opozycji. Nie było ani razu, żeby PiS po prostu żądał publicznie w telewizji publicznej jakiegoś większego dostępu do swojego telewizji. Także no, my to widzimy i są takie obawy, jak ten głos niedawno, który tutaj był przed chwilą, też takie obawy były. Dlatego jest to teraz to na czasie to zjednoczenie tych partii, no dobrze. Tylko ja nie widzę tego tam ruchu narodowego, tych młodych, jakoś ich się pomija. I ostatnia sprawa, liczenie głosów. Nie mamy informacji ze strony PiS-u, jak się zakończyło badanie liczenia głosów po ostatnich wyborach tych do Parlamentu Europejskiego. Bo to jest ważne, żeby znowu nie było tak, że przyjdą następne wybory i okaże się, że po prostu no, ktoś tam nas wykiwał. Także ja takie sprawy może... No i jeszcze ostatnia sprawa, jeśli ojciec pozwoli.
No, panie Stanisławie, no staram się pozwolić i być w tym wszystkim bardzo grzecznym i szanować to pole dyskusyjne naszego dialogu. Tak. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że to jest kolejny telefon, który jest dyskusją nie ani gospodarczą, ani tutaj tej przejrzystości, tylko debatą nad programem politycznym Prawa i Sprawiedliwości i też obecnie rządzących. No, nie wiem, czy tak do końca zgodziłbym się z tym, nie będąc ani pańskim oskarżycielem, ani rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. No, że nie domagali się swojego głosu w mediach. Nieustannie słyszymy, że opozycja tak czy inaczej jest w mediach pomijana, że jest reglamentowany wręcz dostęp do mediów i zastanawiało i to nas i polityków tego ugrupowania, również Solidarnej Polski niejednokrotnie, że na przykład skąd taka popularność w mediach, gdy powstawał ruch Palikot, a potem Twój ruch. To była ta dyskusja, jeżeli chodzi o dostęp partii politycznych i dyskusji merytorycznej w mediach odnośnie sytuacji, czy to gospodarczej, czy to politycznej, czy społecznej naszej ojczyzny.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pozdrawiam, panie Stanisławie.
Dziękuję.
Prosimy, Radio Maryja. Halo. Radio Maryja.
Dzień dobry.
Kłaniam
chciałem
się
do programu.
Jesteśmy na antenie, prosimy o zabranie głosu.
Więc ktokolwiek, prawdopodobnie PiS teraz wygra te wybory, ale...
Przepraszam, no już nawet tutaj profesorowie w studiu się uśmiechają, że przypomnijmy zasadniczy temat grupy nacisku, a przejrzystość polityki gospodarczej w Polsce to jest nasz temat i wróciłbym do takiego zasadniczego wątku, że nawet to sami profesorowie mówią, że najbardziej ich interesuje strona rozwoju gospodarczego, która jest oczywiście uzależniona od polityki, ale to, co może przynieść przyszłość i rozwój naszej ojczyzny, to spojrzenie na gospodarkę, która musi być prowadzona w sposób przejrzysty, a ostatnimi czasy zastanawiamy się, dlaczego żyjemy w kryzysie gospodarczym, dlaczego Polska z takimi możliwościami i to kapitału ludzkiego i tych zasobów, które mamy w naszych szerokościach i długościach geograficznych, dlaczego się nie rozwija, dlaczego się nie rozwija energetyka, dlaczego się nie rozwija budownictwo, dlaczego się nie rozwija infrastruktura drogowa, ta też infrastruktura telekomunikacyjna. To są kluczowe pytania i odpowiedź jest jedna. Brak przejrzystości o której dzisiaj mówimy, a druga, że działają grupy nacisku. Ja mam takie pytanie do panów profesorów, które gdzieś tutaj rodzi się od samego początku tej drugiej części, bo mówimy o grupach nacisku zewnętrznych i możemy utyskiwać, no, że tutaj różnego rodzaju lobbyści niejawni naciskają i ugrywają swoje, czyli prowadzą do zwycięstwa na korzyść swoją własną, czyli państw, które reprezentują, bądź instytucji, których są przedstawicielami. Natomiast czy nie zastanawia panów, że to utyskiwanie może być długą litanią lamentacji, a powinniśmy zadać sobie pytanie, co z naszymi grupami nacisku, bo skoro taki jest świat i jesteśmy na ringu bokserskim, to nie chciejmy na tym ringu bokserskim, przepraszam, wychodzić bez rękawic, tylko trzeba te rękawice założyć i oprócz jawnego lobbingu zastanawiać się, dlaczego nie działa ten lobbing niejawny, skoro takie są reguły gry. Jeżeli jest wywiad, no to wiemy, że musi być kontrwywiad i to nie tylko ten wojskowy, ale również i gospodarczy.
Znaczy, ja chciałbym podkreślić, że w Polsce mamy dużo naprawdę liczących się środowisk opiniotwórczych, które posiadają znaczną wiedzę gospodarczą na styku z techniką. Przykładowo, ciągle prężną organizacją jest Naczelna Organizacja Techniczna. To jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Co prawda tam przeważa starsze pokolenie inżynierów, ale coraz więcej pojawia się młodych inżynierów. Mamy wydziały ekonomii na uniwersytetach, w akademiach ekonomicznych. Mówiłem o tych think tankach, prawda? To są takie właśnie inicjatywy społeczne. Ale nie widzę, żeby ich rząd i obecne elity władzy wykorzystywały tą wiedzę, ich pomysły. Natomiast wystarczy, że taki pan właśnie, jak już przeze mnie wspomniany pan Kulczyk, chce się dostać do premiera jednego czy drugiego, to jest natychmiast przyjmowany, prawda, a nawet się spotykają z nim, prawda, w kawiarniach i w restauracjach. I decyzja, która na przykład właśnie dotyczy sprzedaży, tutaj wspomniałem, Ciechu, ogromny majątek narodowy, bardzo szybko zapada. My, jako polskie lobby przemysłowe, jeszcze na pierwsze lata transformacji, kiedy zaczęły się procesy przekształceń własnościowych, prywatyzacji, postulowaliśmy opracowanie tak zwanej mapy prywatyzacji. Popierał nas wtedy w tym poseł Bogdan Pęk, który był wtedy przewodniczącym Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Chodziło o to, żeby opracować taki dokument strategiczny, długofalowy, przekształceń własnościowych, gdzie by była mowa, jakie firmy mają charakter strategiczny, mają pozostać w rękach państwa, gdzie państwo ma zachować kontrolę, gdzie należy prywatyzować, gdzie należy wpuścić kapitał zagraniczny i na jakich warunkach, tak jak to robią na przykład Chińczycy i wpuszczają tam, gdzie mogą być wniesione technologie. Wtedy te procesy przekształceń własnościowych byłyby uporządkowane. Postulowaliśmy, żeby je powiązać z polityką przemysłową. Ale wtedy między nimi ówczesny minister przemysłu, pan Syryjczyk, mówił, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej. Więc takie dokumenty nie powstały. W związku z tym te procesy dokonywały się żywiołowo. Właśnie w wyniku gry interesów, grup interesów. Kto silniejszy, prawda, to ten tutaj zdobywał aktywa. W bardzo dużym stopniu oddziaływali doradcy zagraniczni. Nazywano ich wtedy brygadami i Mariota, bo mieszkali w hotelu Mariot, prawda. I byli bardzo... Zresztą paradoks polegał na tym, że dostawaliśmy pewne środki zagraniczne na tak zwane reformy i z tych środków tych ludzi opłacano. A oni przy okazji bardzo dobrze rozpoznawali polską gospodarkę. Dopiero, proszę państwa, dopiero dosłownie 2 lata temu opracowano listę 15 przedsiębiorstw strategicznych. Dopiero niedawno i to tylko 15. Także cały czas, proszę Państwa, decydowały pewne układy grup interesów i ogromny majątek narodowy stopniowo przechodził, prawda, albo w ręce tego typu ludzi właśnie jak ci, no można powiedzieć, polscy oligarchowie, albo w ręce właśnie firm zagranicznych, a raczej te najlepsze kąski, te branże takie najbardziej dochodowe, posiadające rynek i w Polsce, i za granicą. Gdyby te procesy dokonywały się właśnie jawnie, w debacie publicznej, pod kontrolą tych środowisk, o których mówiłem, niedocenionych, jak właśnie polscy eksperci ze środowisk naukowo-technicznych, z uniwersytetów, to być może ten kierunek zmian był lepszy i korzystniejszy dla polskiej racji stanu w gospodarce.
Ja bym, jeśli można, dopowiedział tutaj bardziej wprost na pytanie, które ojciec postawił. Co, w jakim sensie można konstruktywnie działać w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy? Działać jako obywatele, tak raczej oddolnie, bo nie jesteśmy ani posłami, ani senatorami, ani w żadnej masowej innej partii politycznej, nie chcemy odegrać roli, ale bo mówimy do obywateli. Możesz być zadłużony, możesz mieć lokatę w banku zagranicznym lub w polskim, a polski, jeżeli już na pewno polski, to spółdzielczy. Bądź członkiem Kastewczyka czy innych banków spółdzielczych. Banki pracujące na ograniczonym zakresie finansowym, ale dla drobnej, dla średniej przedsiębiorczości pomogą dwustronnie. Czy chcesz koniecznie brać kredyt we frankach szwajcarskich? No właśnie, może nie we frankach szwajcarskich, to chociaż w złotówkach. A jak w złotówkach, no to właśnie może w takim skoku czy gdzieś indziej. Kupujesz. Czy musisz kupować w tych wielkich zagranicznych domach towarowych? Przecież zdajmy sobie sprawę, ilu ludziom taki dom towarowy odbiera rynek, bo przecież jeden taki dom prowadzi do likwidacji 100-200 innych małych sklepów. Mało tego, w sposób sztuczny oddziaływuje na całą stronę produkcyjną, bo albo kupuje polski towar to tylko od masowych producentów, a nie od indywidualnych, już nie od indywidualnych gospodarstw rolnych, tylko od jakichś wielkoobszarowych. Kupujesz w polskim sklepie, masz większą szansę, że kupisz polski produkt. Polski produkt, no to znowu produkt zrobiony polskimi rękami, produkt, który daje zatrudnienie polskiemu pracownikowi. Chcesz działać jakoś, próbuj w tym samorządzie gminnym czy powiatowym, jednak wspierać właśnie tych drobnych przedsiębiorców. Jeżeli widzimy, jak w Warszawie pani prezydent podnosi czynsze, doprowadzając do bankructwa połowy drobnych handlarzy i przedsiębiorców w Warszawie, to musimy się spytać, w czyim interesie ona to robi. Po co stoją te puste lokale i tyle tysięcy ludzi straciło pracę? A można przecież iść w drugą stronę. Można powiedzieć, no to sytuacja jest trudniejsza, to raczej zmniejszmy te czynsze lokalowe, żeby utrzymali się ci drobni handlarze, ale i drobny fryzjer, i drobny skład z kwiatami, i jeszcze drobny skład z materiałami piśmiennymi, jeszcze stary krawiec i stary szef. Tego wszystkiego już prawie w Warszawie nie ma. Więc jest pewien obszar pozytywnej działalności na samym dole. Ale jeżeli ta pozytywna działalność jest jeszcze koordynowana troszkę po sąsiedzku, prawda, a w ramach parafii zorganizowana, jakiś taki transfer parafii miejskiej z parafią wiejską, jakieś takie układy, jeżeli to się przełoży na milion chociaż mieszkańców w Polsce, to tworzy się taka sfera zaangażowania nie tylko działalności gospodarczej w sensie obrotów finansowych, produkcyjnych, nowych miejsc pracy, ale także większej świadomości obywatelskiej, większego wyczucia na to, co można? No, przechodząc od małego przedsiębiorstwa do dużego przedsiębiorstwa. Doświadczenie wykazuje, że bardzo dużo naszych polskich przedsiębiorców ma talent, ma świadomość, ma orientację i przy jako tako sprzyjających warunkach te przedsiębiorstwa stale się mogą rozwijać. Pomóżmy im!
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Chciałem zabrać głos w dyskusji.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Dzwoni Michał z okolic Łodzi. Właśnie ja uważam, że tutaj jest jeden podstawowy błąd w myśleniu. Mianowicie wy państwo liczycie na rząd. Nie można liczyć na rząd, bo rząd polski nie jest rządem wiarygodnym. I tutaj nie tylko chodzi o PO, ale również chodzi nawet rząd PiS nie zrobił, nie wprowadził pewnych projektów w życie, które po prostu powinny być wprowadzone w trybie natychmiastowym. Na przykład rząd PiS na przykład między innymi nie reprezentował właśnie polskiej przedsiębiorczości, na przykład można by tu poruszyć sprawę na przykład firmy, która amerykańskiej firmy pewnej, która miała hodowlę świń w Polsce, tak, i która zasmradzała jedną ze wsi, ona, ta firma nie została z Polski wyrzucona, nawet za rządu PiS-u. Również poseł Artur Zawisza napisał list do jednego z ministrów PiS-u, mianowicie do ministra Grzegorza Woźniaka w sprawie na przykład budowy wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych, które by mogły służyć do przetwarzania naszych olbrzymich zasobów węgla na paliwa płynne, jak gaz, ropa naftowa, czy generalnie benzyna, tak? Z tych paliw można byłoby po prostu utrzymywać część Europy. Polska mogłaby natychmiast uzyskać niezależność gospodarczą. I takie projekty powinny być natychmiast wprowadzone przez PiS, żeby na przykład, kiedy rządził w 2005 roku, żeby po prostu uniezależnić energetycznie Polskę, tak? I jednocześnie, żeby ruszyć polskie górnictwo i gospodarkę. To w ogóle nie zostało zrobione. Ani przez rządy PO, które kłamią górników, które ciągle niby negocjują ze związkami zawodowymi, które negocjuje ze związkami zawodowymi i tylko ucisza przed kolejnymi strajkami. W ogóle mnie dziwi to, że Polacy są tak naiwni, że liczą na władzę. W Polsce jest w takiej sytuacji, że tak naprawdę powinna w tej Polsce istnieć anarchia albo ludzie powinni powołać alternatywny rząd i po prostu kompletnie nie przestać się liczyć z rządem, przestać płacić podatki, bo te podatki idą na defraudację, są defraudowane i jak ktoś kocha Polskę, to niech pieniądze przeznaczy na przykład dzieci z domów dziecka, tak? Niech sam zaniesie, niech kupi, niech wyremontuje dom dziecka, niech kupi leki dla hospicjum, a nie żeby płacić podatki na tych defraudatorów. I po prostu my jako Polacy powinniśmy się zorganizować i działać w sposób kompletnie niezależny od rządu i przedstawić ewentualnie projekt, którym będziemy robić i jak rząd albo go poprze konkretnie, nie tylko, że da błogosławieństwo, ale konkretnie pieniędzmi, albo bez udziału rządu. I się nie należy martwić o żadne licencje, bo my powinniśmy się zebrać wszyscy i wyjść na ulicę i po prostu zmienić sytuację w tym kraju. Albo działać niezależnie od rządu, albo po prostu obalić ten rząd. Tyle mam do powiedzenia, no z Bogiem. Dziękuję bardzo.
Ja przed chwilą mówiłem właśnie o pewnych pozytywnych działaniach niezależnych od rządu. Pan może zabierając głos nie zwrócił uwagi, co ja wcześniej powiedziałem. W maksymalnym zakresie trzeba działać nie oglądając się na rząd właśnie oddolnie. Ale czy to działanie zaczynając od ulicy, to miałbym wątpliwości, bo niekoniecznie to doprowadzi do pozytywnych zmian. Proszę zauważyć, jak łatwo rewolucje wybuchają, zmieniają sytuację, bo łatwo je zmieniać. Ale czy takie rewolucje poprawiły rzeczywiście, to można mieć wątpliwości. Mało kiedy się cokolwiek udało poprawić. Więc poprawa nie idzie przez wyjście na ulicę, tylko raczej właśnie przez to zorganizowanie od małych spraw. Przypomnę, że w Wielkopolsce na przykład nie było powstań narodowych, jak gdyby, prawda? Tu w Galicji.
Poza powstaniem wielkopolskim udanym.
Nie, zaraz, właśnie. Tutaj były powstania 63 roku i 31, a Wielkopolacy działali gospodarczo, wspierając spółdzielnie, kasy kredytowo-pożyczkowe i uczyli się języka niemieckiego, polskiego, nie tylko niemieckiego i bronili polskiej ziemi. I tak się przy tym dobrze zorganizowali, tak wyeliminowali nygusów, a z drugiej strony wyłonili prawdziwych, ofiarnych działaczy, że jak trzeba było zrobić powstanie, to od ręki było od razu powstanie zwycięskie. O, i takiej pracy nam teraz trzeba. Właśnie tej pracy organicznej, od podstaw, w gminie, prawda, w tej spółdzielni lokalnej, w takiej innej kasie samopomocy, w takiej innej parafii z tą młodzieżą w szkole, żeby tej młodzieży nie bałamucić, zorganizować wielkie douczanie. Bo jeżeli szkoła nie uczy historii, to przecież można zorganizować powszechne douczanie języka polskiego, literatury polskiej, historii polskiej i tak dalej. Przy takiej działalności ludzie się sprawdzają, przy takiej działalności ludzie się organizują. Jak się dostatecznie zorganizują, no to wtedy właśnie będzie ten efekt, o który chodzi.
Może uzupełnię. Ja też oczywiście jestem zwolennikiem, żeby maksymalnie uruchomić energię społeczną. I to można uruchomić właśnie poprzez powstawanie różnego rodzaju towarzystw, stowarzyszeń, fundacji gospodarczych, takich, które właśnie formułują koncepcje, opinie, programy. I wtedy właśnie będzie jawne życie gospodarcze. Ale proszę Państwa, no nie da się pewnych przedsięwzięć gospodarczych na wielką skalę, takie, które zmieniają kraj, które umacniają pozycję Polski w świecie bez współdziałania z władzą, z rządem. Tylko chodzi o to, żeby władza była taka wybrana, do której społeczeństwo, naród ma zaufanie i mogą współdziałać. To jest wielkie zadanie, jak takie elity właśnie wyłonić. Natomiast same tylko takie działania oddolne, no myślę, że no, bardzo fajne, ale to jest za mało, żeby przynieść wielkie rezultaty. Ja tu się powołałem na przykład, który jest mi bardzo bliski. Mówiliśmy, mówiliśmy o tym w telewizji, trwam kilka godzin temu. No, o geniuszu Kwiatkowskim, prawda? No, chyba najwybitniejszym on stanu polityk gospodarczych w historii Polski. Wielka osobowość, wielki fachowiec, zresztą inżynier, prawda, z przemysłu chemicznego. On potrafił w ciągu kilku lat taką energię wykrzesać. Zaangażowało się masę inżynierów i w dużym stopniu młode pokolenie, prawda? Państwo wtedy było bardzo aktywne, mimo że też był już kapitalizm, prawda? Ale to był w dużym stopniu interwencjonizm państwowy. W małym stopniu korzystaliśmy z pożyczek kredytów zagranicznych. Uruchomiono, wygenerowano pewne środki w kraju, prawda? Potrzeba nam więcej takich Kwiatkowskich. Na razie takich osobowości jest mało. Mówię, znowu wierzę w to młode pokolenie, że teraz są takie czasy, że jednostka to za mało. To musi być więcej takiej osobowości. I to jest dla mnie właśnie optymizm pewien.
Tak, ja bym tutaj dołożył jeszcze przy tych partiach notabene, że nie mam przekonania do takich partii jak gdyby jednoosobowych, wodzowskich takich. O, taki wódz jakiś się znalazł nieomylny i on teraz pociągnie. Ja wierzę w wodza, który pracuje z kolegium fachowców. Jeżeli on ma dobrych doradców, ekipę porządnych, dobrych doradców, to, czy on będzie w tej partii, czy w tamtej partii, będzie miał szansę podjąć wielkie dzieła w kraju. A jeżeli chodzi tylko o grę partyjną, no to rzeczywiście to wielkich szans krajowi nie tworzy, bo wielkie zadania są niewątpliwie. Nie można takiego programu, powiedzmy sobie, ochrony przeciwpowodziowej w kraju załatwić oddolną tylko inicjatywą. Ta oddolna inicjatywa, o której mówiłem, oczywiście może wspomóc taką działalność, ale musi być wieloletni program rządowy i władze państwowe muszą się w to zaangażować. Dodatkowo potrzebnych jeszcze jest parę uzgodnień międzynarodowych przy takiej sprawie, bo woda to jest trochę taki interes międzynarodowy i to załatwić. Trzeba i oddolnie, i odgórnie oczywiście.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę. Tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą w bezwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i w sercach nadzieję swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, w nucie Chopina, w wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska, swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska. Był polski papież, polskie nadzieje, sen o wolności i jego spełnienie, bo był robotnik na stoczni murze i ten generał, co nie mógł tak dłużej. I gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem, lecz jak nas uczą historii dzieje, ten naród zawsze miał w sobie nadzieję, więc musi znaleźć to dobro w sobie, by tak jak dawniej być dzielnym narodem. To jest Polska, w nucie Chopina, w wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska. Dumna, odważna, tak jak to Polska, czarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska.
Na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone, grupy nacisku, a przejrzystość polityki gospodarczej w Polsce. Nasi goście to profesor inżynier Włodzimierz Bojarski, analityk systemowy, i profesor Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, dzwoni Józef Smolopolski. Panowie profesorowie, ojcze prowadzący, grupy nacisku były, są i będą. Z historii należy wyciągać wnioski. W okresie międzywojennym byli wybitni Polacy, którzy mieli wizję rozwoju kraju. Przykład Władysława Grabskiego, Eugeniusz Kwiatkowski był kilkakrotnie powtarzany. To byli wielcy Polacy, to byli patrioci, to byli ludzie, którzy mieli wizję. Minęło 25 lat od Sejmu Kontraktowego. Proszę mi podać kilka nazwisk, nie polityków, po prostu ekonomistów, mężów stanu, przynajmniej porównywalnych. Nie znam. Codziennie w telewizji widzę reklamy Biedronki. A Polacy nie wiedzą, że największą sieć sklepów posiada PSS POEM. A karta stałego klienta z POEM jest honorowana w całym kraju. Żyjemy w wolnej Polsce, a ja nie słyszałem ani razu hasła: nie kupuj w hipermarkecie, kupuj w polskim sklepie. Wnioski pozostają Państwu. I pozdrawiam radiosłuchaczy w kraju i za granicą. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Panu serdecznie. Przede wszystkim ten ruch spółdzielczy rzeczywiście jest jedną z tych alternatyw, ale mówiliśmy przed chwilą właśnie o tym, że duże możliwości stwarza klient, ten, który decyduje o popycie. I tutaj Polak kupuje w polskim sklepie polski produkt. Takie było hasło i o takim haśle troszkę żeśmy tu mówili. Ale rzecz nie jest łatwa. Właśnie chciałem to przypomnieć i zwrócić uwagę, bo nam jest bardzo trudno odróżnić przede wszystkim polską firmę. Polską firmę, bo jak patrzę tutaj na zestawienie, no to tak, w bankach po 80% kapitału to są zagraniczne kapitały. No bo dominują banki zagraniczne w Polsce, o tym żeśmy już powiedzieli. Ale w handlu, w naprawach ponad 50% to jest kapitał zagraniczny. Połowa handlu w Polsce jest w rękach kapitału zagranicznego. Informacja, komunikacja 36. W przemyśle przetwórczym znowu połowa. Połowa, ale ja pójdę na rynek i ja nie wiem, czy ja trafiam do tej połowy polskiej, czy do tej połowy, która jest w Polsce. Potocznie powiemy, to jest polski sklep, tak? Ale to jest firma zagraniczna, która realizuje zagraniczny interes na rzecz zagranicznych producentów, na rzecz zagranicznego kapitału, a nie Polska. Duża niejasność polega na tym, że firmy w Polsce działające często z polskimi nazwami wcale nie są polskie. Nie ma wyraźnego zastrzeżenia jakiegoś prawnego, żeby w nazwach rozróżnić większość kapitału polskiego czy większość kapitału zagranicznego, przynajmniej tyle. To samo dotyczy produktu. Owszem, kto tam zajmuje się bliżej produktem, może to zidentyfikować, ale dla bardzo wielu ludzi jest to trudne. Wspomniałem przed chwilą, no kupuję w małym sklepie i patrzę, czy produkt jest świeży. Jeżeli świeży, no to mam nadzieję, że polski produkt, polski sklep. Ale nie zawsze się tak daje. Prawda, jeżeli już kupuję szafę, no to mam wątpliwości. Jeżeli nawet to jest szafa wyprodukowana w Polsce, to zapewne w firmie zagranicznej, bo większość polskiego przemysłu meblarskiego została na pniu sprzedana już bardzo dawno temu. Niestety bardzo wiele firm, które mają zróżnicowane nazwy, które dla mnie jako klienta wyglądają na firmy konkurujące ze sobą, bo mają różne nazwy, różne hasła produkcyjne i reklamowe, okazuje się, że są na różnych poziomach powiązane, że istnieje wielopoziomowa monopolizacja przedsiębiorstw i one dla klienta wydają się może konkurencyjne, ale naprawdę to one realizują wzajemnie uzgodnione cele na znacznie wyższym poziomie. Dochodząc do tego przez dodatkowe analizy, można nawet taką sieć w formie wielkiej ośmiornicy, która ciąży nad polskim rynkiem, zidentyfikować. Prawdopodobnie co najmniej połowa polskiego rynku jest opanowana przez takie zagraniczne, światowe, monopolistyczne ośmiornice o bardzo wielu rozgałęzieniach. Ale jakież to jest nieprzejrzyste. Nie wiadomo, kto właścicielem, kto producentem, kto czerpie zyski. No, wielka to jest nieprzejrzystość dla nas. Ona ma swój zresztą bardzo daleki początek, bo dawniej, dawno, dawno to podmiotem była osoba. Była firma Jabłkowski i spółka, Szpotański i spółka i koniec końców można było trafić do Szpotańskiego czy do Jabłkowskiego przed wojną. No teraz nie sposób trafić. Co innego jest zarządca, a co innego jest właściciel, a właściciele w ogóle akcyjni są utajnieni i niestety ta nieprzejrzystość strukturalna bardzo się tutaj poszerza. Trzeba powiedzieć, że parokrotne próby po 90 roku stworzenia w Polsce skutecznej agencji antymonopolowej się nie udały. Byłem uczestnikiem tych prób w pierwszej kadencji Senatu. Trzy kolejne wersje się załamały tej agencji antymonopolowej.
Znaczy jest urząd antymonopolowy, jest urząd antymonopolowy,
ale on nie pełni tych funkcji, jakie mógłby tutaj i powinien pełnić. A hasło oczywiście było bardzo słuszne, bo jeżeli ma być rynek, to musi być rynek konkurencyjny i takie jest założenie niby społecznej gospodarki rynkowej, to jest w konstytucji zapisane. No ale jak przychodzi do tego konkurencyjnego rynku, to okazuje się, że na tym konkurencyjnym rynku ciąży parę takich ośmiornic światowych, które zatrudniają po 80 tysięcy ludzi, tylko nie wiadomo gdzie. W Chinach, w Indiach i tak dalej, a nam sprzedają swoje produkty, jeszcze podszywają się pod polskie przedsiębiorstwo. Strasznie niejawna sytuacja.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja, halo. Prosimy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem wziąć udział w tej dyskusji.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Więc z wielką radością słucham tematów gospodarczych w Radiu Maryja, chociaż nie zawsze mam czas. To, co chciałbym zauważyć dzisiaj, to jednak brak porządku, pewnego metodycznego podejścia do sprawy, bo trzeba sobie uświadomić, ja może trochę mówię, bo jestem przedsiębiorcą, zatrudniam już kilkadziesiąt osób i mam już kilkadziesiąt lat stażu, ale myślę o tych młodych ludziach, których spotyka się w Londynie czy tam w Oksfordzie, którzy podają po polsku kawę, tak? A chodzi o to, żeby jednak pracowali tutaj. Więc postulat jest mój taki, żeby jednak Radio Maryja szczególnie ma do tego predyspozycję, bo jest radiem i katolickim, i narodowym, żeby prowadzić edukację. Edukację ekonomiczną, może nacechowaną w kierunku, jak zostać przedsiębiorcą, jakie pokonać trudności, co trzeba wiedzieć. To jest szalenie ważna sprawa i niezależnie od tego, czy my będziemy krajem otwartym bardziej lub mniej, czy będziemy musieli konkurować z wielkimi korporacjami, czy z małymi, zdolnymi Chińczykami, my musimy wypracować swoją, jak to powiedzieć, specjalizację, wypracować swój model gospodarczy. Polska ma za mało przedsiębiorców, ma bardzo słabych przedsiębiorców, słabo wyedukowanych i nie znajduje ta przedsiębiorczość żadnej ochrony, ani ze strony państwa, a nawet powiedziałbym ze strony społeczeństwa. Bo mówi się też o przedsiębiorcach jako krwiopijcy, tacy, siacy i owacy, ten taki etos jest nie najlepszy. Ja jednak życzyłbym wszystkim młodym Polakom, żeby zamiast wyjeżdżać, żeby się edukowali, próbowali założyć własne firmy. Sam kiedyś miałem, jak zaczynałem, to miałem czwórkę dzieci, a nie stać mnie było ani na buty dla nich. Oni chodzili w butach po prostu jedno po drugim nawet. Ale pomimo tych lat, tej siermiężnej pracy, no udało się niejedno osiągnąć. I dzisiaj mogę wykształcić te dzieci i zachęcam ich do tego, żeby kontynuowali moje dzieło, żeby się uczyli, żeby poznawali świat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest jednak problem, że prawa strona, ta, która chce poprawić życie w Polsce, chce odzyskać prawdziwą niepodległość, co się będziemy oszukiwać, musi się liczyć z tym, że przyjdzie ten moment przełomu i musi być przygotowana do postulatów, do wygłaszania postulatów, które da się zrealizować. To, co było w 80 roku, ta niezakończona rewolucja, gdzie została gwałtownie stłumiona i dramatycznie ludzie zostali po prostu niemalże skoszarowani, zmuszeni bagnetami do leżenia na podłodze, to trzeba dalej dokończyć, bo to nikt za nas tego nie zrobi. Ciągle brakuje mi, jak słucham mądrych głów, a kłaniam się wszystkim profesorom, że brakuje tutaj porządku metodologicznego. Brakuje nam tych 21 postulatów, które by powiedziały Polakom, zwykłym, przeciętnym, co należy czynić, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne, co w której kolejności trzeba zrealizować. I z tymi postulatami odwołuję się do szanownej redakcji Radia Maryja i do profesorów, którzy biorą w tym udział, żeby pamiętać, że ludzie wyjeżdżają za granicę, bo nie widzą perspektywy, bo nie widzą wyjścia, bo nie widzą, kto miałby dokonać tego przełomu. A tym przełomem to jest walka z korupcją, to jest obrona własnej waluty, to jest działalność proeksportowa, bo my musimy sprzedawać na świat i kupować od świata. I musimy się po prostu w tym wszystkim odnajdywać. To ja tyle ze swojej strony. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że takie tematy są poruszane i że coś się na ten temat mówi i myśli.
Cześć Boże. Dziękuję, pozdrawiam.
Ja myślę, że postulat szerszej edukacji ekonomicznej, ja bym wyraźnie dodał finansowej, bo to troszkę co innego i głębsza jest sprawa znalezienia się, zorientowania się w tych jednak całych przekrętach finansowych. Ale to jest bardzo rzeczywiście potrzebne i ogólna świadomość społeczeństwa na temat tak zwanych pustych, choćby czy nie pustych pieniędzy, na temat tego, czy kredyt musi koniecznie być oprocentowany, a pieniądze muszą być koniecznie za granicą pożyczane, a nie w kraju, jest znikoma. I tutaj rzeczywiście edukacja społeczna jest bardzo potrzebna.
Znaczy, ja bym inaczej
się zajmuje prawie profesjonalnie.
Znaczy, ja bym tak powiedział, że w tym młodym pokoleniu właśnie coraz więcej przyjeżdża ludzi z wyższym wykształceniem, także ekonomicznym, bo w okresie po 89 roku dużo powstało uczelni o charakterze ekonomicznym, kierunki zarządzania, ekonomia, marketing i tak dalej. Także ten kapitał ludzki jest, tylko że nie stworzono tym ludziom warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i oni jadą tam, gdzie te warunki mają nadzieję znaleźć. Także chodzi o to, żeby im tu w kraju te warunki znaleźć, zwłaszcza to, co mnie szczególnie niepokoi, ja dużo po Polsce jeżdżę, mianowicie takie mniejsze miasta i miasteczka. One się wyludniają, zostają starsi ludzie. Młodzi wyjeżdżają, tam bezrobocie już dochodzi do 20-30%. Wielkie aglomeracje wydawałoby się dobrze prosperują. Ale przecież tam jest też Polska, tam to są setki miejscowości. Żeby tam właśnie tym ludziom młodym stworzyć warunki, żeby oni tam zostali. Nie wyjeżdżali do Szwecji, do Anglii, do Irlandii, tylko tam swoją działalność gospodarczą tworzyli. Tak jak ten pan przed chwilą, który zaczynał biednie, jak powiedział. A jednak mu się udało. Może ale dlatego, że miał silną wolę, miał charakter. To jest inna sprawa.
Ale właśnie, wydaje mi się jednak, panie profesorze, że czegoś tutaj brakuje, ponieważ ja, obracając się wśród kilku tych uczelni ekonomicznych, o których pan profesor mówił, na żadnej z nich nie zauważyłem takiego studenckiego jak gdyby wdrażania właśnie do przedsiębiorczości. tam wszyscy, większość tych absolwentów jest przygotowana do tego, że oni będą może i zarządzali, ale że ich ktoś zaangażuje, że oni gdzieś pójdą do kogoś na jakąś pensyjkę, prawda? Natomiast prawie nie słyszałem, nie spotkałem uczelni, która by już na bazie ćwiczeń studenckich już próbowała taką mikroszkołę przedsiębiorczości uruchamiać. A kolega, jak rozumiem, nasz dyskutant zwraca na to uwagę. Ja nie, się nie
uwagi były całkowicie słuszne.
Na to
podzielam
zgadzam,
tutaj,
ponieważ poznałem szczególnie dobrą uczelnię w Polsce, wyższą uczelnię, która miała idealne warunki do tego, żeby od razu absolwentów wdrażać do takiej lokalnej, gospodarczej działalności. Bo miała patenty, licencje różne takie, które pozwalały na małą skalę podejmować działalność gospodarczą i była pewna baza taka, to chodziło o zagadnienia rolniczo-ekologiczne. Była baza do tego. Jednak szkoła nie miała takiej smykałki, czy takiego, no, po niemiecku by powiedzieli szwungu do tego, żeby zamiast mówić o przedsiębiorczości, zawinąć rękawy i ją robić, prawda?
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Uprzejmie.
Kłaniam się.
Królin na Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Rolnica ziemi tymbarskiej. Kłaniam się czcigodnemu ojcu i panom, szanownym profesorom i wszystkim słuchającym. Pierwsze pytanie to chodzi mi o to, czy będzie możliwy rozwój naszego kraju, kiedy nie uwolnimy się od pożyczania, to co zresztą panowie mówili, ale czy pytam, czy to jest w ogóle możliwe, będzie rozwój kraju, kiedy musimy spłacać, będziemy musieli spłacać obsługę długu, a nie będziemy mogli się zadłużać, czyli chodzi o budżet państwa w Narodowym Banku Polskim, a tylko w bankach komercyjnych. Druga rzecz, która mnie bardzo jakoś intryguje, to jest to, że kilka tygodni temu cały prawie Sejm, chyba trzech posłów, tylko było przeciw, zgodziło się na opłacanie odszkodowań ofiarom Holokaustu. Nie jestem absolutnie przeciwko temu, żeby ci ludzie dostawali odszkodowania, ale w jakim imieniu Polska, która doznała największy krzywd na II wojnie światowej, ma spłacać ofiarom, których sprawcami byli Niemcy czy w części bolszewicy, ale głównie Niemcy. Trzecia rzecz, no to był pan prezydent Obama niedawno w Polsce. Nie słyszałem, żeby w ogóle wyszło z naszych czynników rządowych prośba, czy też powiedzmy postulat do prezydenta, żeby pan prezydent czy Stany Zjednoczone nalegały na Polskę na to, żeby spłacali niby odszkodowania, czy no, narodowi żydowskiemu za utratę mienia, skoro to przecież, jak panowie zresztą mówili, było już uregulowane. No w ogóle uważam, że sytuacja kraju, jeżeli jest nie tragiczna, to co najmniej dramatyczna. Te samobójstwa, które się dokonuje wiele, bo to trzeba byłoby całą litanię wymieniać, ale ja jednak jestem w ogromnej nadziei, że dokona się jakaś zmiana ogólnoświatowa i jakoś się uchroni, bo sytuacja jest, no, w moim odczuciu ogromnie dramatyczna. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Ja bym odpowiedział tak, proszę pana. Sytuacja dramatyczna to nie jest. Jest sytuacja bardzo trudna. Zależy to od nas stale. Ja pozwoliłem sobie tutaj, nawiązując do dawnej sztafety Wańkowicza sprzed 75 lat, który na przestrzeni dłuższego czasu prezentował wysiłki Polaków kolejnych roczników budowy polskiej gospodarki. No, zamknął to na 1939 roku i rozwoju Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ja próbowałem to pociągnąć dalej i napisałem taką książkę, wyszła nie tak dawno, pod tytułem Sztafeta pokoleń budowniczych Polski. od właśnie końca, można powiedzieć, XIX wieku przez cały wiek XX do naszych dni. Otóż, jak się zastanowi, to trzeba powiedzieć, że prawie nie było okresu, kiedy było łatwo. Normalnie było trudno, albo jeszcze trudniej niż dzisiaj. To było normalnie. A były okresy, kiedy było jeszcze trudniej. A jeżeli my dzisiaj żyjemy, to dlatego, że w tych trudnych i w tych bardzo trudnych okresach jednak Polacy się mobilizowali i dokonywali, moim zdaniem, cudów. Jeżeli dzisiaj się patrzy, co w różnych okresach zostało zrobione, tutaj pan profesor wspomniał, że tak powiem, z pół godziny temu, czy trzy kwadranse, choćby o tym stalinowskim okresie odbudowy. Przypomnijmy, to była okupacja sowiecka. Sadzano wszystkich patriotów do więzień polskich, wykańczano ich albo wysyłano jeszcze na Sybir. I w tym okresie Polacy odbudowali dach nad głową i uruchomili polski chleb. Czy możemy żyć bez polskiego chleba i bez polskiego domu? Czy to jest nieważne, co zostało zrobione? Było trudno, jest trudno. Jestem optymistą. Proszę poczytać choćby to moją książeczkę. Nie powinienem jej tu reklamować, oczywiście nie. Ale to zastanowienie się, ile nasi poprzednicy w ciągu jednego życia zrobili w okresie międzywojennym, w okresie powojennym teraz. I ile my możemy zrobić? Polska jest zasobna w surowce, zasobna jest w dobry klimat w porównaniu z różnymi rzeczami. Ma mnóstwo doświadczonych ludzi w kraju i za granicą. Teraz najlepsze młode dusze i umysły wyjeżdżają. Ale jeżeli stworzymy tu ducha, ożywimy i perspektywę, to wrócą i ci, co wyjechali, jeszcze inni, którzy dawno już się urodzili za granicą, ale którzy przyjadą na ziemię ojców, żeby budować. To jest wszystko możliwe. To trzeba zrobić. Wiarę Jezusa Chrystusa to nam pomoże. Oczywiście. Jeżeli my jesteśmy w trudnej sytuacji, Węgry też były w trudnej. I Ameryka Południowa też była w trudnej sytuacji. Pomału się wyciągają. Możemy iść śladami, uczyć się od nich. Jest możliwe, że padną jeszcze inni, nie tylko my w zakresie długów. Być może, że świat lada rok dojdzie do wniosku, że musi być umorzenie długów. Cała starożytność przez kilka tysięcy lat żyła na zasadzie obowiązku okresowego umarzania długów. Tak było w państwie starożytnego Izraela, ale tak było i w Chinach, i tak było tam w tej gospodarce indyjskiej. Była zasada. Czy nasza cywilizacja może się bez tego obejść? Nie wiem. Próbuję się obejść. Ale i to jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Bądźmy optymistami. Naród polski tyle dokonał, może dokonać więcej. Niekoniecznie sam. Bo razem z Węgrami, a może razem z Czechami, a może nawet razem z Białorusią. Popatrzmy, jak ta Białoruś się rozwija. To była droga, którą myśmy chcieli w sposób może bardziej wyraźny pójść, ale nam nie pozwolili. A Białoruś się rozwija szybciej niż Chiny, a Chiny się rozwijają szybciej niż jakiekolwiek inne mocarstwo świata. Można się rozwijać, nawet będąc małym państwem, słabym państwem. No trzeba się brać do rzeczy. W imię Boże czynią się cuda. Jestem optymistą. Nie wiem, jak pan profesor. Zdaje się, że też.
Nie, to znaczy trzeba mieć wizję i trzeba w tą wizję wierzyć i trzeba właśnie wykrzesać tą energię społeczną. Ale proponuję jeszcze, posłuchajmy naszych słuchaczy.
Tak. Bo już czasu nie 23:31, pora kończyć nasze rozmowy, panowie profesorowie. Grupy Nacisku, a przejrzystość polityki gospodarczej w tym temacie. Dzisiaj spotkaliśmy się i rozmawiamy. Profesor, doktor habilitowany inżynier ekonomii Włodzimierz Bojarski, analityk systemowy i profesor doktor habilitowany Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Już takie zakończenie wysłuchaliśmy przed chwileczką, profesor Bojarski. Jeszcze kilka słów na zakończenie, profesor Soroka.
No, wracam do głównego tematu naszej debaty i w telewizji, i w Radiu Maria, w telewizji Trwam. Myślę, że dobrze, że ten problem został poruszony. No, trochę takim pretekstem była kwestia tych taśm, ale my nie wiedzieliśmy, że takie historie się właśnie dzieją i dobrze, że one zostały ujawnione. I to jest, myślę, taki powód, żeby społeczeństwo jednak żądało tej jawności w życiu gospodarczym.
Prawdy,
jawności, żeby o decyzjach gospodarczych nie zapadały decyzje w jakichś bardzo wąskich gremiach, w oparciu o jakieś bardzo wąskie interesy, tylko żeby były brane pod uwagę właśnie racje społeczne, także etyka, bo jest takie pojęcie etyka biznesu, etyka gospodarcza. Jak ktoś działa niejawnie, działa zakulisowo, to nie ma za bardzo powodu, żeby działać etycznie, prawda? Natomiast jak ktoś działa na forum publicznym, jest oceniany, jest kontrolowany, to nawet jeśli nie ma tych wartości tak uwewnętrznionych, to musi się z nimi liczyć. Także bardzo dobrze, że Radio Maryja, że Telewizja Trwam ten temat podjęły i myślę, że warto kontynuować w tym kierunku dyskusję. Cieszę się, że było dużo głosów, które podjęły ten wątek.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia, za podjęte rozmowy, dialog. Jeszcze raz przypomnijmy, profesor Włodzimierz Bojarski i profesor Paweł Soroka, naszymi Państwa gośćmi.
Fałsz to jest jad w tym wszystkim, o czym żeśmy mówili. Fałsz, niejawność, brak prawdy.